Kapitalizm na krawędzi, subwersja i ekonomia polityczna zaufania. Nowoczesna świadomość polityczna przywykła do myślenia o zmianie ustrojowej w kategoriach teatralnej dramaturgii. Najpierw kryzys, potem przesilenie, wielki upadek i wreszcie nowy porządek. W tym kontekście projekt Albeny Azmanowej działa jak zimny prysznic. Nie tyle studzi zapał, ile wymusza gruntowną korektę aparatu poznawczego. Jeśli bowiem, jak głosił stary dysydencki żart, kapitalizm stoi nad przepaścią, ale wkrótce zostanie wyprzedzony przez komunizm, to jego celność zdradza coś więcej niż tylko pamięć o fałszywych proroctwach. Demaskuje mechanizm nowoczesnego złudzenia. Oczekiwanie, że historia rozwiązuje problemy przez widowiskowe pęknięcie, a nie przez nudną, instytucjonalną metamorfozę. Azmanowa, wbrew tej sentymentalnej wierze w moment ostateczny, formułuje tezę trudną do przełknięcia właśnie przez jej intelektualną oszczędność. Kapitalizm nie balansuje na krawędzi istnienia, lecz trwa w stanie rozdygotania, który stał się jego trwałą techniką rządzenia. W jej słowniku jest to kryzys kryzysu kapitalizmu, kryzys polegający na tym, że przestał on być wydarzeniem, a stał się naszym środowiskiem. Jeżeli instytucje Zachodu po latach 2007 i 2008 potrafiły włączyć zarządzanie awaryjne w normalny repertuar działań, a społeczeństwa nie wytworzyły skutecznej presji na zmianę logiki systemu, to pytanie, dlaczego to jeszcze nie runęło, jest po prostu źle postawione. Prawidłowe brzmi inaczej, jakim sposobem system potrafi przetwarzać własne wstrząsy w paliwo dla politycznej stabilizacji. Jaką cenę płacimy za to w wymiarze życia codziennego, pracy, zdrowia psychicznego i relacji społecznych? Azmanowa nie tłumaczy porządku społecznego wadami charakteru, lecz logiką, która go przenika. Wprowadza precyzyjną typologię trzech poziomów dominacji. Ta pierwsza, relacyjna, dotyczy widocznych gołym okiem asymetrii między grupami. Kto dzierży władzę, kto kontroluje zasoby, a kto zostaje zepchnięty na margines. To jest klasyczne pole bitwy o redystrybucję i politykę antydyskryminacyjną. Głębiej leży dominacja strukturalna. Bada ona ograniczenia narzucane przez kluczowe instytucje. Własność, rynek, kontrakt pracy. Tu nie chodzi już o to, kto wygrywa w danej partii. Chodzi o to, że wszyscy poruszamy się po szachownicy o dawno ustalonych regułach. Najbardziej fundamentalna jest jednak dominacja systemowa. Stawia ona pytanie, co panuje nad nami wszystkimi? Odpowiedź brzmi, bezosobowy przymus konkurencyjnej produkcji zysku, imperatyw samego systemu, nie ludzkiej woli. To rozróżnienie demaskuje pewną cywilizacyjną hipokryzję. Na poziomie dominacji relacyjnej kłócimy się o podział tortu. Na poziomie strukturalnym dociekamy, dlaczego tort powstaje według receptury, w której ktoś z góry ma prawo jedynie do okrawków. Dopiero jednak dominacja systemowa zmusza nas do pytania, czy ten tort nie jest przypadkiem trucizną, a my, w imię szlachetnej równości, dyskutujemy jedynie o równym dostępie do zatrucia. Projekt Azmanowej jest próbą odczarowania słownika, w którym więcej pracy i większa konkurencyjność uchodzą za nienaruszalne aksjomaty dobra wspólnego. Stąd płynie diagnoza nowego podziału politycznego, który spycha w cień tradycyjną oś lewica kontra prawica. Spór toczy się dziś wzdłuż linii szansa kontra ryzyko. Dla jednych globalizacja i innowacje to ocean możliwości. Dla drugich te same procesy są polem minowym, które niszczy stabilność zatrudnienia i dewaluuje kompetencje. To przesunięcie osi sporu wytwarza trwałe koalicje lęku i ekscytacji. Jedni płyną na słonecznym górnym pokładzie, drudzy harują w dusznej maszynowni. Obie grupy z żelazną konsekwencją uznają własną perspektywę za jedyną racjonalną. W tym świetle slogan, nie jesteśmy przeciwko systemowi, to system jest przeciwko nam, jest symptomem struktury. Bunt zostaje przetłumaczony na prośbę o sprawiedliwe włączenie, a nie na żądanie zmiany logiki gry. Aby pojąć sens tej propozycji, musimy prześledzić ewolucję państwa, którą Azmanowa zamyka w triadzie figur. Pierwszą z nich jest państwo niania. To klasyczny model opiekuńczy, który działał jak amortyzator, obiecując ochronę przed brutalnością rynku. Jego następca, państwo macocha ery neoliberalnej, wdrożył twardą szkołę życia. Dyscyplinował obywateli logiką samowystarczalności. Bądź przedsiębiorczy, radź sobie sam, nie licz na wspólnotę. Najnowszym wcieleniem jest państwo bogatego wujka. Porzuca ono iluzję neutralności i bez skrupułów wybiera faworytów. Jego celem jest wspieranie narodowych czempionów w globalnym wyścigu. koszty ryzyka, porażki i koniecznych wyrzeczeń zgrabnie przerzuca na barki reszty społeczeństwa. Cała przewrotność tej figury polega na tym, że wujek jest jednocześnie rozrzutny i skąpy. Hojnie subsydiuje prywatne szanse na zysk, lecz odmawia gwarancji powszechnego bezpieczeństwa. To jest mechanizm uspołeczniania ryzyk i prywatyzowania korzyści. Można argumentować, że selektywne wspieranie czempionów jest racjonalne z punktu widzenia strategii przemysłowej. Tyle, że Azmanowa pyta o coś innego. Czy ta państwowa aktywność buduje materialne warunki wolności dla wszystkich, czy jedynie cementuje imperatyw konkurencyjności jako nadrzędną normę polityczną? Państwo bogatego wujka nie jest za małe ani za duże. Jest po prostu źle skalibrowane. To rozróżnienie unieważnia jałowy spór o to, czy państwa ma być więcej czy mniej? Prawdziwe pytanie brzmi, czy ma ono być architektem powszechnego zaufania, czy jedynie menedżerem ryzyka dla uprzywilejowanych? Tu pojawia się kluczowa kategoria diagnostyczna – kapitalizm prekaryjności. Prekaryjność, czyli zinstytucjonalizowana nieokreśloność losu, nie jest ubocznym skutkiem wadliwych regulacji. Przeciwnie, staje się centralną zasadą organizującą nowy etap rozwoju systemu. Niepewność staje się doświadczeniem masowym, przenikającym także warstwy wykształcone i zamożne. Te, które dawniej mogły wykupić sobie polisę na spokój od rynku w postaci profesji czy etatu. Jeżeli ktoś chce się z tej tezy śmiać, to jest to śmiech człowieka, który lecąc w dół, w zerwanej windzie, przekonuje samego siebie, że wszystko odbywa się w kontrolowany sposób. Praca Azmanowej to próba chłodnego uchwycenia mechanizmu tej zmiany, pozbawiona romantycznego zapału do rewolucji. Azmanowa sięga po jeden ze swoich najostrzejszych skalpeli, paradoks emancypacji. Polega on na tym, że walka o równość i inkluzję może nieoczekiwanie wzmacniać samą dominację systemu. Włączenie do rynku pracy czy wyrównanie płac bywają wyzwalające w wymiarze relacyjnym. Jednocześnie jednak utwierdzają model dobrego życia jako egzystencji w reżimie nieustannego dowodzenia swojej rynkowej wartości. Walczymy o lepsze miejsce na pokładzie transatlantyku, nie pytając o kurs, który wyznaczył kapitan. Ten paradoks nie neguje potrzeby równości. Demaskuje jedynie redukcję wolności do równego udziału w przymusie. Wyobraźmy sobie społeczeństwo jako wielki konkurs pływacki. Regulamin głosi, że każdy ma równe prawo do startu. Reformatorzy walczą o lepsze okulary pływackie dla wszystkich. Tymczasem ktoś z trybun pyta. Dlaczego właściwie pływamy w basenie, którego woda jest stopniowo zatruwana, a regulamin nakazuje nam stale zwiększać tempo? Publiczność reaguje oburzeniem, bo pytanie psuje widowisko. I to jest właśnie oś napięcia. Jedni domagają się sprawiedliwości w ramach istniejących reguł, drudzy zaś chcą podważyć samą grę jako formę egzystencjalnego przymusu. Dopiero w tym miejscu odsłania się sens propozycji autorki, wyjścia przez subwersję. Subwersja nie ma nic wspólnego z romantyczną fantazją o destrukcji. Jest raczej praktyką instytucjonalną, która uderza w logikę operacyjną systemu od środka. Chodzi o to, by kapitalizm ocalić jako system ekonomiczny, unikając chaosu w dystrybucji, a zarazem metodycznie eliminować go jako system społeczno-polityczny. Jako reżim przymusu, w którym dostęp do środków życia warunkuje posłuszeństwo wobec logiki zysku. W akademickich debatach te ambicje ochrzczono mianem radykalnego pragmatyzmu. Radykalnego, gdyż celuje w sam korzeń problemu. Pragmatycznego, ponieważ odrzuca mit rewolucyjnego momentu zerowego. Należy tu zrekonstruować projekt ekonomii politycznej zaufania. Zaufanie nie jest w nim kategorią psychologiczną, lecz twardym stanem instytucjonalnym. To sytuacja, w której jednostki mają realną, materialną możliwość odmowy pracy wyniszczającej. Tej niskopłatnej, niestabilnej lub tej, która w imię produktywności pożera zdrowie i relacje. Zaufanie oznacza zatem, że bezpieczeństwo egzystencjalne nie jest trofeum za zwycięstwo w rynkowym wyścigu, lecz fundamentem wolności od szantażu nędzy. Azmanowa formułuje tu dwie antynomie kapitalizmu prekaryjności. Pierwsza to nadwyżkowa zatrudnialność. Nieustanna presja bycia atrakcyjnym dla rynku i gotowości do rebrandingu własnego życia. Druga to ostra zależność od pracy. Rynek dobrych posad kurczy się, a jednocześnie demontowane są osłony socjalne. Przez to jakakolwiek praca staje się warunkiem przetrwania. Nawet gdy technologia stwarza potencjał uwolnienia od trudu, instytucje przekuwają go w narzędzie wzmożonej presji. To nie jest wyłącznie literacka figura. To realna matryca ryzyk, konfliktów i kosztów zdrowotnych, którą musimy poddać subwersji. Z perspektywy prawa i ekonomii na stole leżą trzy rodziny narzędzi. Każda z nich niesie jednak własne ryzyko. Pierwsza opiera się na zabezpieczeniu pieniężnym, dochodzie minimalnym lub świadczeniach obywatelskich. Ich zaletą jest przejrzystość. Pieniądz jest uniwersalnym nośnikiem zdolności do powiedzenia – nie. Wada jest jednak fundamentalna. Ryzyko, że dodatkowe środki zostaną natychmiast wchłonięte przez rynek w postaci wyższych czynszów i cen. Mechanizmy rentierskie potrafią błyskawicznie przetworzyć publiczny transfer w prywatny zysk właściciela mieszkania czy monopolisty. Świadczenie obywatelskie bez twardej polityki antyrentierskiej i antymonopolowej nie zbuduje zaufania. Przypominałoby to dolewanie wody do dziurawego wiadra. Druga rodzina narzędzi to powszechne usługi podstawowe. Mowa o wyjęciu spod gry cenowej zdrowia, edukacji, transportu czy mieszkalnictwa. Zaletą jest odporność na inflację. Bezpieczeństwo realizuje się tu w naturze. Słabością jest ryzyko biurokratycznej degradacji. Formalne uprawnienie może istnieć na papierze, ale w praktyce ulegać erozji przez kolejki i niedofinansowanie. Ten wariant wymaga zatem instytucji gwarantujących jakość i realną kontrolę społeczną. Trzecia droga to minimalna platforma zatrudnienia i skrócenie czasu pracy. Chodzi o to, by praca przestała być karą za brak kapitału, a stała się zasobem wolności. W 2024 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę o pracy platformowej. To ważny sygnał. Po raz pierwszy do prawa unijnego tak jawnie przenika założenie, że algorytmiczne zarządzanie nie jest neutralną techniką, lecz formą władzy. Zakaz zwalniania wyłącznie na podstawie automatycznej decyzji to próba podważenia dominacji strukturalnej. Z perspektywy Azmanowej to jednak zaledwie pół kroku. Dotyka bowiem formy przymusu, a nie jego źródła. A źródłem jest toksyczne sprzężenie samego życia z kontraktem o pracę. Kluczem nie jest pojedyncza polityka, lecz cała architektura, która ma uchronić projekt przed degeneracją w stronę państwa bogatego wujka 2.0. Ten zaktualizowany wujek byłby znacznie gorszy. Posługiwałby się retoryką zaufania i solidarności, by nadal uspołeczniać ryzyka i prywatyzować korzyści pod szyldem zielonej transformacji czy innowacji. Aby temu zapobiec, potrzebujemy twardych procedur. Jeśli sektor publiczny finansuje innowacje, musi mieć udział w zyskach. W sektorach o skłonności do oligopolu niezbędny jest reżim antyrentierski. Na rynku pracy prawo do bezpieczeństwa nie może być zakładnikiem formy kontraktu. Jak zbudować koalicję na rzecz subwersji w świecie rozdartym na osi szansa kontra ryzyko? Wspólnym doświadczeniem stała się prekaryjność. Nie tyle bieda, ile nieokreśloność losu. Tkwi w tym paradoksalny potencjał. Egzystencjalny lęk klas średnich zbliża ich do prekariatu platformowego. Jeżeli 99% społeczeństwa czuje, że system działa przeciwko nim, to fundament koalicji już istnieje. Musi on jednak zostać przetłumaczony na język instytucjonalnego interesu, a nie jałowego resentymentu. Czy zdołamy przekuć to wspólne doświadczenie w fundament ustrojowego zaufania? Czy też pozostaniemy więźniami systemu, który z samej swej natury bezpieczeństwo podważa? Odpowiedź na to pytanie zdefiniuje kształt nadchodzącej dekady.